Książki na lato.
K2, proszę Państwa, najwyższy szczyt Karakorum, drugi co do wysokości szczyt Ziemi, uważany za jedną z najładniejszych, ale jednocześnie jedną z najbardziej niebezpiecznych gór na świecie. Do stycznia, 16 stycznia tego roku pozostawał jedynym niezdobytym ośmiotysięcznikiem zimą i właśnie zimą zdobyli go Nepalczycy. Mam dla Państwa książkę Biały Pył Krzysztofa Koziołka, Piekło na K2 i witam autora. Dobry wieczór w Radio Wieczorze.
Dobry wieczór.
Ja od razu zapytam, bo z rozmów z ludźmi, którzy Pana znają i także słyszałam, że książkę o wspinaczce wysokogórskiej napisał człowiek, autor, który ma paniczny lęk wysokości. To prawda? Dalej?
Potwierdzam. Chociaż, przepraszam, coś się zmieniło, ale to jest chyba, nawet bym powiedział, historia na, tak teraz mówiąc pół żartem, pół serio, na kozetkę psychologa, bo coś drgnęło po tym, jak napisałem książkę Białe Pył, Piekło na K2 i wydaje mi się, że to, że mentalnie wszedłem na K2, tak, że przeżyłem tę historię, może jeszcze będzie o tym okazja opowiedzieć, sprawiło, że już trochę inaczej chodzę po górach. Mniej się boję, bardziej pewnie. Ta psychologia chyba, która jest ogromnie istotna u himalaistów, alpinistów. Zresztą Andrzej Zawada, kultowa postać polskiego himalaizmu i lodowych wojowników, sam kiedyś powiedział, że on szkolił ludzi, którzy mieli paniczny lęk wysokości, a mimo to potrafili chodzić po wysokich górach, więc coś jest na rzeczy.
Kilka lat temu napisał pan kryminał retro Nad śnieżnymi kotłami. Jego akcja dzieje się w Szklarskiej Porębie i w Karkonoszach. Tam chyba było panu łatwiej, bo bezpieczniej, no i dużo niżej, nawet mentalnie. Tak myślę.
Powiem i tak, i nie. Znaczy na pewno było łatwiej niż na K2, niż w Karakorum czy w Himalajach, tak, chociażby w Alpach czy nawet w Tatrach, ale okazuje się, że nawet Karkonosze mogą być śmiercionośnymi górami i czasami tam są warunki nawet, i to nie jest jakieś przeinaczenie czy jakiś taki marketing szeptany książki, potrafią być dużo trudniejsze warunki niż nawet właśnie w takich wysokich górach na kilku tysiącach metrów. To wynika też z różnicy ciśnień, z kwestii takich pogodowych, topograficznych. Ale powiem tylko tak, że no ja miałem takie historie w Karkonoszach, gdzie wiatr tak dmał, że mnie prawie że przewracał. Gdyby nie to, że brodziłem po kolana w śniegu, to po prostu bym leżał, mnie zwiało z grani.
Teraz słyszą słuchacze i słuchaczki Radia Zachód, Radio Wieczoru, że można mentalnie pozbyć się panicznego lęku wysokości. Trzeba po prostu coś wymyśleć takiego, co nas tego lęku pozbawi. Warto słuchać tych, którzy o tym mówią, a którzy z tą przypadłością ciągle udaje im się nie wygrywać. Wracamy na wysokości, panie Krzysztofie. Piekło na K2. Dlaczego pan wymyślił to piekło? Właśnie na tej górze.
Dlaczego?
Tej górze.
Pani wspomniała o tym, że w tym roku styczniu Nepalczycy zdobyli ostatni niezdobyty ośmiotysięcznik na świecie zimą, w porze zimowej. W 2017-18 na przełomie też zimą Polska Narodowa Wyprawa próbowała to zdobyć. Tam było takich dosyć dużo niebezpieczeństw, wypadków, takich, no powiedziałbym nawet pecha takiego górskiego. To była jedna z tych takich pierwszych wypraw, ja to nazywam, czy nie tylko ja zresztą, prawie że online, szeroko relacjonowana przez samych uczestników w mediach społecznościowych, w internecie. Ja bardzo mocno kibicowałem naszym himalaistom. No chciałem, żeby to K2 pękło, że tak powiem.
Zimą szczególnie.
Tak, zimą pękło dla naszego kraju. Ale kiedy tak słyszałem, widziałem, śledziłem te doniesienia, tak sobie pomyślałem, kurczę, a jak tu jeszcze chłopakom dołożyć do przysłowiowego pieca, jeszcze im utrudnić, jeszcze coś. I tak się pojawił pomysł na to, żeby umiejscowić akcję thrillera górskiego właśnie na K2.
No właśnie, rozstrzygnijmy, thriller czy przygoda?
Mi się wydaje jednak...
Pan zna już swoje recenzje Białego Pyłu i tam często tak, w tych recenzjach są takie
tylko z recenzjami
pytania.
Bywa różnie, bo to trzeba by jeszcze oddzielić takie recenzje no prawie że typowo naukowe, tak, pisane przez literaturoznawców od tych opinii bardziej pisanych przez czytelników, więc ja też się, to nie jest tak, że ja wyrokuję, natomiast mi się wydaje, że jeśli chodzi o tą kwestię napięcia, które jest w tej książce prawie że od pierwszej do ostatniej strony, no to wszystko wskazuje na to, że to jest thriller. Oczywiście tam są elementy przygody, tak? To sam kryminał zresztą jest takim gatunkiem bardzo nieostrym, tak? Można wiele rzeczy pod to wciągnąć, więc no thriller też jest jakby częścią kryminału. Nie jest to oczywiście kryminał, natomiast przy thrillerze bym nawet się delikatnie mówiąc upierał.
I ja szanuję pana zdanie, dlatego że rzeczywiście u pana od początku, właściwie od pierwszych stron akcja się dzieje. Nawet Mariusz Czubaj, autor kryminałów, panu znany pewnie, napisał, że nie znam się na himalaizmie, ale na kryminałach już trochę tak. Powieść Krzysztofa Koziołka to ostra jazda nad przepaścią i bez asekuracji. Zgotuję wam piekło, gwarantuję. No zgotował pan to piekło, zresztą jest to, myślę, że integralna nawet część tytułu Piekło na K2, Biały Pył. I to jest ta góra morderca. Proszę mi powiedzieć, jak pan przygotowywał się, no bo tyle pan wie o tym wspinaniu wysokogórskim, jak się czyta tę książkę. Jeżeli nawet ktoś z górami nie miał do czynienia, bo lubi morze albo wodę, to jeżeli weźmie sobie tę lekturę na biurko czy do łóżka, no to powiem panu, że... Szacun wielki. Skąd pan wie tyle o wspinaniu wysokogórskim, o wyprawach, no i o tej przestrzeni, której nigdy pan przecież nie widział?
To zacznę od tyłu, od końca.
To jest tak zwany research, tak?
Tak, tak. Dziękuję ślicznie za komplement. Bardzo się cieszę. No nie ukrywam, że to jest bardzo trudna rzecz. Mówię o researchu właśnie. Już czekałem podświadomie na pytania, czy był pan kiedykolwiek w Karakorum czy w K2. Nie, bo czytelnicy oczywiście dopytują na spotkaniach, to ja też odpowiadam, że proszę sobie przypomnieć, że Karol May, kiedy pisał o przygodach Winnetu czy o Shatterhanda, nie był jeszcze na prerii, tak? Za oceanem dopiero później pojechał, więc można. No powiem tak, w takim thrillerze mocno osadzonym w realiach, tu akurat w tym przypadku w górach wysokich, no research jest niezbędny, ale można taką książkę napisać, przepraszam tak za kolokwializm, z palca, za biurka, nie ruszając się sprzed komputera. Natomiast trafiłoby się mnóstwo takich błędów, których pewnie by wynalazło kilkanaście osób na świecie, tak? Ja oprócz tego, przygotowując się do pisania książki, że no, zapoznałem się z szeroką literaturą, tam zresztą w książce w Białym Pyle jest na końcu podana literatura i filmografia, z której korzystałem, to też korzystałem z pomocy himalaistów, no i to nie waham się tego określenia użyć, wybitnych, nie tylko klasy polskiej, ale światowej. I to dzięki nim właśnie, no, jak tam zasypałem, nawet nie chyba dziesiątkami, to już były setki pytań, takie kwestie czysto topograficzne, ale też takie technikalia. Mówiąc krótko, no, pytałem ich, żeby się gdzieś nie pośliznąć, żeby nie puścić tak zwanego byka.
No Leszek Cichy to nazwisko jest pana konsultacyjnego, można powiedzieć, bo już przyznaje się pan na okładce także napisał jedno zdanie, powieść, która sprawi, że znajdziecie się w samym środku górskiej akcji zimą na K2, to mentor konsultacyjny.
Tak, pan Leszek zresztą bardzo mocno pomógł mi właśnie przy researchu i potem sprawdził cały tekst, wychwycił tam właśnie takie nieścisłości tego typu, że 100 metrów po kominie Hausa, takiej trudności w drodze na K2. Nie ma jeszcze wypłaszczenia, tam jest 20 metrów później, tak? Czyli wracając, nawet gdybym się takie pomyłki zrobił, to dla akcji nie ma dużego znaczenia. Natomiast no, tych kilkanaście osób czy kilkadziesiąt, które były na K2, zimą czy też latem i znają tę topografię, wychwyciłoby to, a ja mam taką zasadę, że dopóki nie muszę kłamać, postaram się informacje sprawdzać i weryfikować. Natomiast Leszek Cichy, tu przypomnę słuchaczom, którzy może nie kojarzą, nie chodzą tak po górach, to jest jeden z dwóch ludzi obok Krzysztofa Wielkiego, który jako pierwszy wszedł zimą na jakikolwiek ośmiotysięcznik, to 40 lat temu. I to na najwyższy, czyli na Mount Everest, to też jest ikona nie tylko polskiego światowego himalaizmu. Więc jeśli Leszek Cichy mówi, i to mówił zresztą publicznie na spotkaniach i na niejednym, że on ręczy za to, że w tej książce nie ma błędów, że to jest pod kątem właśnie takich technicznych, topograficznych, czy nawet tak mogę państwu zdradzić, że nawet kwestia takich dialogów, które gdzieś tam się w książce toczą i człowiek, który był na takich wyprawach, mówi: panie Krzysztofie, to jest wszystko dobrze zrobione, tam nie ma nic naciąganego, to się wszystko mogło wydarzyć. Oczywiście jakieś tam nagromadzenie jest tych wypadków, bo pamiętajmy, że to jest książka. Jak pisarz pisze książkę, czy reżyser kręci film, to wyciągamy jak najwięcej się da, tak, żeby czytelnika przyciągnąć.
No tak, to prawda. W książkę też pan, w treść, mogę tak powiedzieć, wplut pan takie anegdoty i historyjki na temat legend polskiego i światowego himalaizmu, Jerzego Kukuczki, Krzysztofa Bielickiego, wspominanego już przez pana, czy Reinholda Messnera. To tyle, jeżeli chodzi o realizm, bo wszystko jest realne, wszystko jest prawdziwe. Jeżeli się bierze książkę pana do ręki i się czyta, a czyta się szybko, bo piekło jest tak wielkie, że trudno zostawić to piekło i pójść na chwilę do nieba. W każdym razie to, ta rzeczywistość jest i myślę, że rzeczywiście pan zrobił wszystko, żeby nam to wszystko przybliżyć. Natomiast cała reszta to fikcja, prawda?
I to znowu powiem i tak, i nie. Znaczy, oczywiście zarys fabularny, jakaś tam konstrukcja fabuły, kolejne twisty, czy te wypadki, które się dzieją, tak, to jest mój wymysł, ale to wszystko też jest oparte na wydarzeniach, które gdzieś tam miały w górach wysokie miejsce, niekoniecznie na K2. Chodziło mi o to, żeby mi nie powiedział, że to się nie mogło wydarzyć, tak? Że oczywiście ja sobie wymyśliłem bohaterów, ale też formatowałem ich jakby na podstawie istniejących osób czy żyjących, nadając im takie cechy, które no, muszą mieć osoby, które idą w strefę śmierci na przykład. Ale też starałem się tak to robić, żeby nawet biorąc pod uwagę to nagromadzenie wydarzeń, nikt nie mógł mi zarzucić, że to jest takie no science fiction, bym powiedział, a nie rzecz możliwa. I tu też przypomnę tą wyprawę, o której mówiłem wcześniej, tą poprzednią polską wyprawę zimową. Tam też to nagromadzenie było ogromne, wypadek za wypadkiem właściwie, no pech za pechem. Więc zresztą chyba nawet na końcu mojej książki jest takie sumowanie, że to jest fikcja, tak, ale to wszystko się mogło wydarzyć.
Polska grupa wspinaczy koczuje w bazie u podnóża tej właśnie piekielnej góry. Wśród nich jest jedyna kobieta, bardzo doświadczona himalaistka. Grupa jest zróżnicowana, są himalaiści, alpiniści, jesteś dziennikarz. No to ukłon chyba w stronę zawodu, którego pan chyba już nie uprawia, ale bardzo to pomaga w pisaniu książek. 20. Białe pył, piekło na K2 jest pana autorstwa. No i wszyscy marzą o zdobyciu szczytów w niezwykle trudnych, bardzo niebezpiecznych zimowych warunkach. Są zdeterminowani. No i ginie jeden z nich i to pytanie, które w recenzjach często jest podnoszone, czy na pewno był to nieszczęśliwy wypadek, czy też ktoś przyłożył do niego rękę. Wszyscy są oczywiście bardzo, jeżeli chodzi o wyprawy wysokogórskie, znają się na tym. Jest dwóch amatorów. Dalej nie chciałabym spoilerować, ale w każdym razie jest wyprawa pełna wyzwań. Pojawia się to piekło, dochodzi do morderstwa, to można powiedzieć.
Już powiedzieliśmy, natomiast no to konia z rzędem temu, kto odpowie na to pytanie po lekturze książki, bo to nie jest takie jednoznaczne, tak? I teraz tak, i to też jest jakby oparte bardzo mocno na rzeczywistości. Pamiętajmy o tym, że kiedy w górę wychodzi zespół dwuosobowy, tak, wysokie góry i wraca tylko jedna osoba, a druga ulega wypadkowi, no to tak właściwie, o ile to nie jest ten przypadek, kiedy można na przykład obserwować drogę przez lunetę, bo też tak niektóre trasy można z bazy obserwować, no to do tego momentu musimy ufać temu, tej relacji osoby, która wraca, tak? Ja tu nie będę zdradzał właśnie zbyt dużo, żeby czytelników nie przedstawiać czytelnikom i słuchaczom spoilera. Natomiast no to czytelnicy muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, jak to wyglądało, czy to było morderstwo, czy to był wypadek. Pamiętajmy, że to jest też góra morderca. Jeszcze wracając do pani pytania wcześniejszego, takiego wątku dziennikarskiego. Czy tak, z jednej strony to nawet nie to jest ukłon, że główny bohater, jeden z głównych bohaterów jest dziennikarzem, co bardziej też z tego wynika, że takie sytuacje już są, że dziennikarze są wysyłani właśnie po to, żeby relacjonować, żeby było dużo mowy o sponsorach, którzy muszą finansować takie wyprawy, to nie jest tania rzecz. A mi oczywiście doświadczenie dziennikarskie bardzo się przydaje, jeśli chodzi o pisanie książek. No właśnie przede wszystkim przy researchu, przy umiejętności rozmawiania z ludźmi, wyciągania informacji, ale też, i to jest taki klasyczny przypadek, żeby umieć pewne informacje wychwycić między wierszami, tak? Czy bo jak się czyta biografie himalaistów, czy alpinistów, czy jakieś książki, opracowania o nich, to nie o wszystkim, oczywiście, jak w każdej branży, dzielą się poza kulisami, a żeby zbudować taki autentyczny klimat wyprawy, to pewne informacje gdzieś tam po prostu trzeba wychwycić, no nie chcę powiedzieć wykraść, znaleźć, powiedziałbym nawet wykopać pod śniegu.
Ja cofam to morderstwo. Powiedziałabym, dochodzi do tragedii, tak? I czy ktoś poza tą górą przyłożył do niej, do tej tragedii rękę? To może jest to lepsze pytanie. Pan oczywiście w związku z tym, że się z tą górą zaprzyjaźnił, tak myślę, bo jeżeli się robi taki długi research i się rozmawia z wieloma ludźmi, poznaje się tę górę, jak pan użył tego słowa, ja go będę powtarzać chyba trzeci raz, mentalnie, to o tej górze dużo się wie, tą górą się interesuje. Pan na pewno dokumentalnie też się zapoznał z całą historią K2, prawda? Kto zdobył ten szczyt latem, ilu Polaków, tam chyba 5 czy 7 nawet Polaków, w tym 2 kobiety zdobyły latem K2. Jeżeli tak się człowiek zaprzyjaźnia z tą górą i z tą całą akcją, która dzieje się od pierwszych stron książki do ostatniej, to jak ciężko jest postawić kropkę?
Czy kropkę jest postawić łatwo, bo wtedy jest ulga, że wreszcie książka jest skończona, ale no, czy ja się zaprzyjaźniłem? Odpowiadając na to pytanie, patrzę, jestem w tej chwili w pracowni u siebie w biurze, patrzę na zdjęcie K2, które wciąż jest na moim tablo.
I w książce.
Tak. I cały czas jest, patrzę, to właściwie codziennie pisząc już inne książki, tak, bo Białe Pył Piekło na K2 skończyłem prawie, że niedługo będą 2 lata, jak skończyłem pisać czy pracowałem nad nią. A to zdjęcie wciąż jest zostawione. Ja tam wracam, to tak samo zresztą jak wracam w Karkonosze czy w Tatry, to jest tak, że jak jadę, to już tęsknię, jeszcze nie zdążę wrócić czy wyjechać, a już tęsknię. I zresztą już na jednym spotkaniu czytelnicy, którzy byli obecni, składali mi takie życzenia na koniec, żebym tam mógł pojechać chociaż na tak zwany trekking, czyli chociaż do bazy dojść, przejść lodowiec. Nie jest to prosta rzecz, bo to jest prawie 100 kilometrów. I móc tą charakterystyczną piramidę zobaczyć na żywo. A tak jeszcze powiem, jak czytelnicy będą, słuchacze Radia Zachód będą mieli okazję, to polecam. Są takie 2 też piramidy, bardzo podobne, też klimatyczne w polskich górach. To przede wszystkim Kościelec i Świnica w Tatrach. Może Świnica jest troszeczkę mniej urodziwa niż K2, ale Kościelec na przykład to jest też taka charakterystyczna piramida, która kiedy na nią patrzę, taki dreszczyk emocji na plecach, no między innymi z powodu tego lęku wysokości gdzieś tam rodzi.
Książka ukazała się 25 sierpnia w wydawnictwie Agora. Akurat było bardzo gorąco, a w książce jest bardzo zimno. Wydaje mi się, że pisał pan ją z myślą, o jakim czytelniku, może bez słowa wydaje się, ja o jakim czytelniku, bo wiadomo, że zaczyna być książka górska, taką dosyć ważną literaturą, bo jest przecież Festiwal Górski. Około prawie 60 książek zostało do Festiwalu Górskiego zgłoszonych. Pan chyba też w tym roku ten Biały Pył, czy nie? Czy się mylę?
Nie, to dopiero będziemy mogli zgłosić w przyszłym roku. Natomiast ja w Lądku, mówię pani o Lądku Zdroju, kilka dni temu wróciłem. To też byłem właśnie na festiwalu. Zresztą z Leszkiem Cichym i uczestnikami festiwalu wchodziliśmy na Śnieżnik, po drodze czytając fragmenty Białego Pyłu, także to wciąż jakby zahacza. Literatura górska jest tak, natomiast taka ciekawostka. Raczej więcej literatury górskiej jest faktu, ewentualnie biografii na przykład, tak, czy albumów, poradników, przewodników. Takiej literatury typowo beletrystycznej, popularnej bym powiedział, to jest troszeczkę mniej, więc też mogę powiedzieć, że jakieś tam drzwi można, może nawet wyważam, czy chociażby otwieram. A powiem tak, też odpowiadając na pani pytanie, kiedy siadam do napisania książki, czy to będzie thriller górski, thriller medyczny, powieść sensacyjna, czy kryminał retro, to jeszcze nie myślę, do jakiego czytelnika bym chciał to skierować. To raczej jest tak, że jak książkę napiszę, to wiem, kto to będzie czytał. No to było tak, tu jest bardzo szerokie spektrum. To jest książka i dla tych, którzy kochają góry, którzy chodzą po górach, i dla miłośników kryminałów czy thrillerów, i dla moich fanów, tak, bo też takich oczywiście przecież mam. Więc tu pewnie jakby słyszał to człowiek od marketingu, to się uśmiechnie, bo od razu będzie zacierał ręce, bo to jest bardzo szeroka rzesza. I też widzę po recenzjach, które są, że czyta to naprawdę duża grupa osób o różnych zamiłowaniach. A tak jeszcze o tym, co pani mówiła, o tej porze letniej, że to wyszło w lecie, to też jest komplement dla autora i bardzo miło się robi, kiedy czytam taką recenzję, na przykład, że ktoś książkę już przejrzał, już skończył lekturę, bardzo mu się podobała, a jeszcze raz sobie będzie ją czytał zimą, żeby dodatkowo ten efekt mrozu kilkudziesięciostopniowego poczuć.
W każdym razie ogromnie wiele emocji, a poza tym i jeszcze wiele postaci. Gdyby ktoś się zagubił w tych postaciach, to bardzo ciekawy, interesujący zabieg. Gdzieś już to widziałam, ale nie jestem teraz w stanie sobie przypomnieć. Bardzo ciekawy zabieg, żeby wracać do osób dramatu, bo jest tych postaci tutaj zaraz na trzeciej stronie.
13.
Tak, 13, wszystkie są wymienione, kto, co, ile ma lat, czy jest schodzącą gwiazdą światowego alpinizmu, z kim, kto trzyma. W każdym razie to jest bardzo ciekawy zabieg, nie można się pogubić i to ma pan rację. Wraca się do tej książki i myślę, że nasi słuchacze, którzy po tą książkę teraz zadzwonią, dwa egzemplarze mamy, tak? Panie Krzysztofie, to będą także szczęśliwi z tego powodu, że pan złoży swój własnoręczny w tych książkach podpis. I liczę na nagrodę w przyszłym roku. To będzie już 27 bodajże Festiwal Górski imienia Andrzeja Zawady. A wie pan, kto dostał Grand Prix? Bo jak pan wrócił, to pan wie na pewno.
Jeśli nic nie mylę, to Krystyna Palmowska za Zaklętych w górski kamień.
Tak jest.
Książkę, którą miałem przyjemność niedawno czytać, też o tragediach, o polskich tragediach w Górach Wysokich. Jeśli chodzi o kwestie przygotowania, no to też jako dziennikarz, czy jako researcher, pisarz mogę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem. No to benedyktyńska praca bym powiedział. Takie chyba pierwsze takie duże opracowanie tematu na polskim rynku, polskich tragedii na różnego rodzaju wyprawach. Także chylę czoła, ogrom pracy.
To była kategoria literatura wspinaczkowa, musimy jeszcze powiedzieć, tak?
Tak, a oprócz tego Grand Prix, czyli główna nagroda.
Krzysztof Koziołek, Biały Pył, Piekło na K2, 20. książka. Bardzo za nią dziękuję.
Dziękuję serdecznie.